Ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. Tego jeszcze w Polsce nie było. Pierwsza profesjonalna aukcja wina w miejscu do tego idealnym – Desa Unicum. Wina na aukcję wybrał wiceprezydent Polskiego i Światowego Stowarzyszenia Sommelierów, czyli Piotr Kamecki. Przygotowaliśmy krótką serię specjalną podcastów dedykowanych inwestycji w wino. Jakie są zasady? Na ile lat inwestujemy? Jakie to wino? Jaki jest próg wejścia? Jak to wygląda w świecie? Naszym gościem już za chwilę będzie doradca Fine Wine Łukasz Kołodziejczyk. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w najlepszych restauracjach świata. Mieszka w Londynie, pracuje na całym świecie. Pasjonat wina z unikatową wiedzą na temat rynku wykwintnych win. Szczególną miłością darzy te pochodzące z regionu Burgundii. Pomaga klientom indywidualnym i firmom w tworzeniu kolekcji win i inwestowaniu w Fine Wine. Na razie mamy, Łukasz, na stole trzy szklanki wody, ale gdybyśmy mieli zrobić sobie kolekcję dobrej, drogiej wody, byłbyś w stanie mi pomóc?
Wody?
Wody.
Nie, chyba nie.
Jak patrzę sobie po półkach drogich sklepów, to tam też dobra woda jest.
Kupiłbym, jakbym był osobą, która tak by się tym chciała zafascynować, kupiłbym 3, 4, 5, 6 różnych wód i poprosiłbym kogoś, żeby mi je otworzył, żebym je spróbował nie widząc butelki, bo jednak jak zobaczysz premium woda, premium wino, no to jednak bardzo dużo ceny się płaci.
Za markę.
Za markę, ale też za opakowanie, jeśli chodzi o wody, no bo duża różnica między szklaną, butelką, a jest taka woda akurat, którą ja lubię, Visi Catalan, która jest z Katalonii, która jest bardzo słona.
Okej.
Ale ja na przykład ją lubię, jak jadę, albo Châteldun, jak ja na przykład jestem we Francji i lubię ją z kolacją, z winem. Ale nie jest to woda, którą lubię codziennie.
To jako człowiek z Londynu powiedz mi, czy kranówka londyńska się nadaje do picia?
Nie, nie. Nie, to trzeba... Ja powiem tak, właśnie ciekawą rzecz z wodą, bo ja jestem z małej wioski, Kasinka ma, to jest południe Polski, godzina na południe od Krakowa. Mhm. Największą różnicę, jaką ja obserwuję, jak jestem w Polsce, to jest woda. Bierzesz prysznic. Po prostu czujesz, to jest normalne, no bo ciężko mieć taką wodę w Londynie.
A gdybyśmy wyskoczyli na chwilę z wody i zatrzymali się przy tym, co lubisz i potrafisz najbardziej, czyli na winie. Jeżeli robisz kolekcję wina, to oczu nie możesz zamknąć, prawda?
I tak nie, ponieważ bardzo często z moimi klientami, co ja lubię robić, i to jest taka pewna kwestia jakiegoś spostrzeżenia dla mnie i też dla nich. Czyli na przykład, jeżeli mamy kolację z winem, bardzo często lubię przynieść butelkę wina. Akurat Pinot Noir i Burgundia to jest wina, którymi się pasjonuje i tym się głównie zajmuje. Ale mnie też ciekawi Pinot Noir, jak ono podróżuje po innych stronach świata, czyli Niemcy, czyli Kalifornia, tam gdzie Pinot Noir jest. I czasami lubię przynieść butelkę Pinot Noira, tak jak właśnie ostatnio jednemu z moich klientów przyniosłem Anticatera 2015 Ceres, jedno z win, które Anticatera, Maggie Harrison produkuje. To jest też taka sytuacja akurat właśnie z Pinot Noir z Kalifornii, czy na przykład z Nowej Zelandii. To jest produkowane w małych ilościach. Bardzo dużo tego jest sprzedawane na miejscu. Czyli teraz tak, mieć to poza miejscem produkcji jest relatywnie rzadkie, a bardziej rzadsze jest, żeby mieć tą butelkę, która ma 5, 6, 7, 10 lat. Bardzo często moim zdaniem ludzie próbują te wina i one są bardzo młode. One są dopiero co roczne, dwuletnie. I mi się wydaje, że to nie daje benefitu temu winu. I ja przyniosłem akurat 2015, ciekawa rzecz, bo nas 4 albo 5, oni wiedzieli, co to jest. I każdy był w Burgundii. Ja się potem śmiałem, mówię, nie jest aż tak drogie. I było z tego, jak oni to oceniali, było tak naprawdę 1/3 ceny.
Teraz gdybyśmy mieli sobie postawić ileś butelek Pinot Noir tutaj właśnie na naszym stole, to skąd bierze się to, że Pinot Noir z jednej części świata albo drugiej części świata smakuje inaczej, chociaż szczep ten sam?
Wydaje mi się, że szczep, czyli tak naprawdę klon. No, Pinot Noir niesamowicie szybko i bardzo łatwo mutuje, czyli tych klonów jest niesamowicie duża ilość. Czyli teraz tak, skąd się bierze różnica? Ja się nad tym zastanawiałem i teraz tak, jeżeli popatrzymy, produkując wino, od punktu, jak posadzisz winiard, do punktu, jak produkujesz wino, jest około 2000 decyzji, które ty musisz podjąć. Popatrzmy na jeden element tylko, korek, tak? Możemy zrobić naturalny korek, możemy zrobić DM, możemy zrobić winolog, który jest szkłem, możemy zrobić skrótop, tak? To już są 4 różnice. Potem jaki mamy yield, czyli ile hektolitrów. Jak ten winiard trenujemy, czy używamy dom, czy nie. Czyli z tych 2000 decyzji około 500 wpłynie na to, jak ono smakuje. Czyli no to jest odpowiedź, no, gdzie ono jest produkowane, to będzie klimat, tak? to będzie jedna z masywnych różnic, tak? Na przykład, jak popatrzymy na Burgundię, to jest oczywiście moje zdanie, ludzie się mogą nie zgodzić, no co, jakbyśmy się z każdym zgodzili, to, świat by był nudny. Teraz tak, jeżeli produkujesz Pinot w Burgundii i powiedzmy wina, moim zdaniem, przekraczają 14% alkoholu i to się zaczyna widzieć teraz więcej i więcej przez ostatnie lata, bo one są bardzo ciepłe. Moim zdaniem produkujesz wina, które są niestety niezbalansowane, ale z Nowej Zelandii to pasuje, bo jest zupełnie inny profil owocu i one są dojrzalsze. Także właśnie to jest ciekawe. Mam nadzieję, że to, że to odpowiada na
Kiedy
pytanie.
Zabierasz się za kolekcję i budowanie tej kolekcji, przychodzi ktoś, powiedzmy, że ja jestem sobą, tylko mam więcej pieniędzy w portfelu i mówię, Łukasz, zróbmy kolekcję. Ile powinno być butelek w kolekcji?
To wszystko kwestia
pieniędzy,
tego...
czy...
Nie, popatrzmy na butelki. To wszystko kwestia tego, ile konsumujesz i czy lubisz starsze wina, czy nie lubisz starsze wina, bo to jest różna motywacja też. Powiedzmy, że to się gdzieś zaczyna od... Powiedzmy, że ktoś ma... O, dobra, no mam Eurocave w domu, mam 200 butelek. Byś był w szoku, jak szybko to się zapełnia i z 200 się robi 400, 600, 800, bo to jest tak naprawdę moim celem. Jak ja pracuję z kimś, ja jestem sam zdziwiony, jak szybko te kolekcje się zaczynają budować. I to się bardzo często wymyka spod kontroli.
Ale zobacz, co fajnego powiedziałeś. W sumie to budowanie kolekcji to jest dokładanie, a nie picie.
To jest też kombinacja obydwóch. I bardzo często to odbywa się tak, że mam młodszych kolektorów, którzy kupują, ale mam też i starszych kolektorów, którzy piją, ale też są w sytuacji takiej, że są w wieku 60 lat i mają potężne, duże piwnice. I zdaję sobie sprawę, co zrobisz z 20. Tak, albo na przykład mam też takich akurat dwóch klientów, gdzie obydwaj mają bardzo duże piwnice. Duże, to mówimy w dziesiątkach tysięcy butelek. Jedna para w ogóle nie mają dzieci. Druga... Dzieci w ogóle się tym nie interesują, czyli też taka sytuacja, no to dobra, no to co ja z tym zrobię? No słuchaj, sprzedam, kupię im po mieszkaniu na przykład, czy na przykład dam im te pieniądze, no bo bez sensu dawać wino komuś, kto... To jest potem też dużo kłopotu z tym wszystkim i tak dalej, także tak to wygląda.
Ten początek jest najistotniejszy? To znaczy na początku budowania trzeba, nie wiem, ode mnie na przykład oczekiwałbyś jakiejś wiedzy, żebym nie miał po drodze pretensji, czy nie?
Nie, bo ja powiem w ten sposób, w szczególności z Burgundią, w szczególności z Pinot Noir, nikt nie wie wszystkiego. Ja miałem tyle razy sytuację, że tam z kimś rozmawiałem i właśnie piękno jakby budowania tego kolekcji i budowania tych grup, które ze sobą te wina konsumują, jest taka, że są ludzie, którzy akurat pewnych producentów znają lepiej niż innych i to jest właśnie fajne, że spotyka się grupa ludzi. I na przykład, o, ja mam tego producenta, bo zawsze tego kolekcjonowałem. O, ja akurat go nie mam, także ktoś przynosi coś innego i się potem to wypija. I to wszystko o to chodzi, tak naprawdę.
Kiedy przychodzi ten moment, że możemy te kolekcje rozpieczętować i zacząć już nie tylko gromadzić, ale generalnie celebrować picie?
Moim zdaniem, czym prędzej, tym lepiej.
Ale jak mam młode wino, no to... Znaczy młode w tym sensie, że wiesz, ja zakładam, że moja kolekcja potrwa ładnych parę, może paręnaście lat, więc wino po 2-3 latach...
Ja bym to organizował w ten sposób. Mhm. Ja to mówię moim klientom. Dobrze jest, w szczególności jeśli chodzi o Pinot Noir, bardzo dobrze jest popatrzeć przez perspektywę tego, jak te wina są produkowane. Czyli na przykład od bardzo dobrych producentów próbować Bourgogne Rouge. Czyli Bourgogne Rouge 2017-2018, to już można to zacząć pić, tak?
Okay.
Powiedzmy Village Wine, czyli z wioski, czyli coś takiego jak Von Roman albo Jewry, no to już powiedzmy tam 8 albo 10 lat i tak dalej. Także
po 5 już można, a niektóre po 10.
Tak, znaczy się ja mam takich, na przykład nieraz mam takich akurat dwóch klientów i to jest bardzo ciekawe i to mnie zawsze fascynuje. Oni lubią wina młode.
Młode czyli?
2019-2020 rok, oni to już piją. No tak. Ja bym tego nie pił, ale... Oni to piją i im to smakuje.
Łukasz, powiem, no bo wiesz, też być może
ciekawe,
nie mógłbym
nie?
się powstrzymać, ale zobacz, ty mi mówisz tak, ale Jarek, poczekaj, to jest dopiero 2-letnie wino, nie, poczekaj. Ja mówię, pokaż mi w takim razie różnicę. Jeśli 2-letnie już mi smakuje i zapłaciłem za nie dość, to czym się będzie 2-letnie różniło od, nie wiem, 10-letniego?
Ja bym to tak skwitował. Jeżeli kupisz jakieś wino i ono ci smakuje, jak otwierasz tą skrzynkę 12 butelek, tak? I jest na przykład 2018 rok, czy 17 i... W idealnym scenariuszu masz tego wina wystarczająco, że wracasz do tego wina raz do roku albo dwa razy do roku. Mhm. Czyli tak naprawdę, i to jest właśnie fascynujące, w szczególności z czymś takim jak Pinot Noir, gdzie ono będziesz widział różnicę pomiędzy tym winem 5 lat temu, 6 lat temu, a teraz. Mhm. Czyli tak naprawdę mając ich 12 albo 24 butelki, popatrz na ciekawą rzecz. Ty nie pijesz dwa razy tego samego tak naprawdę.
No tak. Bo jeśli dwa razy do roku, no tak, no to daje mu szansę.
No bo dwie rzeczy, tak. Wino się też zmienia, ale ty też się zmieniasz. Są nieraz sytuacje takie, gdzie, słuchaj, może akurat byłeś zmęczony, może nie było atmosfery i to wino ci nie smakowało. A bardzo często jest tak, że jest fajna atmosfera, super ludzi i nawet nie musi być coś takiego, nie wiadomo, drogiego i wyszukanego, żeby było winem, który ty potem wracasz do domu, kurde, to było super, to mi smakowało.
No widzisz, nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście mówi się zawsze kubki smakowe, nie? I koniec. A one przecież też mają swoje dni.
Znaczy się, ja powiem tak, też mnie to zawsze fascynowało i z Pinot Noir. I ja niektórych z tych krytyków znam. O, tak, wróciłem z Burgundii, no, tam 10 tysięcy win spróbowałem.
Okej.
Nie, to jest, słuchaj, masz tam jakiś blip tego, co to jest tak naprawdę. Moim zdaniem to wszystko trwa, żeby to tak naprawdę ogarniać. I tak jak na przykład jak ja na to spostrzegam, to ja się staram, próbując wziąć notatki, jakby zapamiętać to wino w jakimś tam stopniu, żeby je opisać. W sensie takiej informacji dla mnie bardziej, tak?
Żebyś z tego wysnuł historię później.
Tak, żebym potem miał, tak, bo ja akurat widzisz, ja to do tego tak podchodzę, że z mojego Instagrama, i to jest ciekawe bardzo, bardzo często ludzie mi piszą, o Łukasz, co myślisz o na przykład... Ostatnio miałem takiego klienta, który robi szabi rawy, no i co o tym myślisz? A ja tak popatrzę, nie, ja mam bardzo dobrą pamięć do tego, co piłem. Moi klienci się nieraz śmieją, że o, coś my tam pili, albo coś my wtedy, i ja im to przypominam. Akurat mam taką bardzo dobrą pamięć do liczb i do producentów, także przesłałem mu zdjęcie i z moim opisem i podpisał mi, okej, dobra, wezmę 6 butelek. Okej.
Okay. Biorę. Kolekcja, tak jak powiedziałeś, no ona może być duża, ale taka rozsądnie duża to ile?
Powiedziałbym, że koło 600 butelek.
Dobra, 600 butelek, postaram się znaleźć na to miejsce.
Czyli 600 butelek, czyli popatrzmy na to w skali, powiedzmy, czyli 100 skrzynek, 6 butelek każda. Tylko jest jeszcze jedna rzecz, że nie musisz tego robić w 2 tygodnie, tak? Mhm. To trwa i dobrze, żeby to trwało, ponieważ nieraz z moimi klientami, bardzo często z moimi klientami przychodzę, zaczynamy rozmawiać. Dobra, no to słuchaj, no to już muszę kupić 100. Nie, bez sensu. Kup 24-36 butelek, coś spróbujemy, zobaczysz, co lubisz i cały czas jest dyskusja. Także ja moim klientom tak naprawdę nie mam tych klientów bardzo dużo, bo nie chcę ich mieć bardzo dużo. Ale na przykład wiem, na przykład, dobra, ten klient, tak jak na przykład wczoraj dostałem maila od jednego z moich dostawców, Guado Altasso 2001 rok, super winko, dojrzałe. Wysłałem maila mojemu klientowi, okej, dobra, no będzie moje house wine. Ile masz skrzynek? 4. Ja mówię, dobra, no przyjeżdżają za 3 tygodnie do Londynu, prześlij im voice, prześlij im wino.
10-letnie wino, czy nawet 11-letnie wino jest house wine'em.
20-letnie.
A, bo no tak,
20-letnie.
Rozmarzyłem się.
Ale to jest, ale widzisz, ale to jest właśnie fajne, że ja na przykład wiem, czego on szuka i to potem tak naprawdę wiesz, na przykład, że komuś, kto lubi Pinot Noir, no nie będziesz tej osobie sugerował, dobra, no to tam mam takiego super Toskana i on się super pije i jest taki dojrzały i jest fajny.
W kolekcji mam tylko czerwone, czy białe też się nadają na kolekcjonowanie?
To białe jak najbardziej. Białe się nadają, czerwone się nadają. Ja bym powiedział tak, ja białą Burgundię, generalnie to jest to, czym się ja zajmuję. Jeśli chodzi o białą Burgundię, ja je lubię takie, żeby było dojrzałe. Nie lubię takiego bardzo starego. Zdefiniujmy to. Nie lubię win białych, które są 30, 40, 50 lat z Burgundii. Mi się wydaje, że dochodzi do pewnego momentu takiego, gdzie więcej się traci niż się zyskuje.
Właśnie chciałem cię o to zapytać. Gdzie jest większe ryzyko w kolekcjonowaniu wina? Czerwieni czy bieli?
Białe, bo też był okres, gdzie bardzo dużo było problemów z premature oxidation. One były utlenione. I powiem ci, że nie tak dawno temu byliśmy w restauracji, klient zamówił bardzo drogie wino, sommelier otworzył, polał, mówię, nie, jest, utlenione jest. No i było, no i przyszedł sommelier i mówi, słuchajcie, no ja mogę otworzyć następną butelkę, ale prawdopodobnie ono będzie takie same. No to dobra, to coś innego żeśmy wybrali. Także jest bardzo dużo problemów właśnie z tym, w szczególności w latach takich od połowy lat 90. początku lat 90. do początku lat 2000.
Ale żeby nie tracić, bo aż serce mnie boli, to wtedy to wino się na coś przydaje? Nie
do
wiem,
gotowania.
Można sprzedać do kuchni właśnie
do gotowania,
komuś, tak?
Tak. To można z tym ugotować i to tyle, no ale to... No, no szkoda. Ja powiem tak, że akurat jeśli chodzi o kolekcjonowanie do kolekcji białych win, Rieslingi są super. Rieslingi się super starzą i druga rzecz, Rieslingi są relatywnie tanie. Co przez to rozumiem. Można kupić topowego Rieslinga, coś takiego jak J.J. Prum albo coś takiego od Egona Müllera za relatywnie nieduże pieniądze, porównując z topową Burgundią albo z topowym Bordeaux. I te wina się starzą. No ja akurat byłem w Niemczech na degustacji 10 win od producenta, który się nazywał Bassaman Jordan, który celebrował swoje 300-lecie. Piliśmy Rieslinga z 1811 roku.
Yes.
Wino się piło, jakby miało.
Ale poczekaj, no
50-60 lat.
Islington był bielutki.
Tak.
Co ty gadasz?
No, 1811 rok. W tej selekcji pokazali 10 win, było od 2016 roku, to było najbardziej niesamowite testing, było 10 win między najmłodszym winem 2016 a najstarszym, było 207 lat. I oni to organizują, oni akurat ten był specjalny, bo to było ich 300-lecie.
No i jak to smakuje?
Powiem ci tak, że smakuje to jak stary, taki odrobinę off-dry Riesling, który jest w pełni dojrzały. Masz kupę, taką kombinację takiego dżemu z agrestu, dżemu z takiej skórki pomarańczy, z mega dużą ilością takiego białego pieprzu, bardzo dużo takich aromatów jak suche zioła. Mm-hmm. Niesamowite wino. Jeśli ktoś by ci dał.
Pięknie pachnie.
Ale to też trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Tutaj jedną, że to był jeden z tych iconic vintages. Tego po prostu się nie da kupić. Oni mieli 7 butelek, mają piwnicę 12 metrów głęboko. Nie masz różnicy pomiędzy temperaturą i wilgotnością między zimą a latem. Mhm. To nigdy stamtąd się nie ruszyło. I druga rzecz, 1811 rok to był iconic rok, gdzie były 3 takie wina, które ja rozmawiałem akurat z Robertem Parkerem o tym. I były 3 wina z 1811 roku. Był Lafite, którą pił dawno temu. Lafite ma ostatnią butelkę 1811 roku w swojej piwnicy. Chateau d'Yquem i ten Riesling właśnie od Bassaman Jordana. Także, ale wiesz, to jest takie, ja często widzę ludzi, a to byś mi kupił. Tego po prostu nie ma. To już jest, wiesz, raz jesteś szczęśliwy, że coś takiego spróbujesz i to jest tyle.
Powiedziałeś o skrzyniach i że tam tych butelek jest ileś. Czyli ja sobie, budując kolekcję, nie kupuję pojedynczych butelek, tylko kupuję skrzynki i mam tam 6 lub 12 butelek tego samego wina, ten sam rocznik, ten sam szczep.
Tak.
Dobra. Jak podchodzisz do tego, żeby mi się to ładnie układało? Czyli mam, nie wiem, 10 skrzyń po 12 butelek takich, powinienem mieć 10 skrzyń po 6 butelek takich i takich i takich. Jak to składać?
Akurat z Burgundium ja bym tego tak nie rozgraniczał, ponieważ tak naprawdę ten rynek jest, jeżeli widzisz coś, co ma sens, to kupujesz.
Tak,
czy na przykład 3-6, to z reguły ten wolumen jest niski. To nie jest tak jak na przykład Bordeaux. Bardzo często Bordeaux, dobra, no to tam, no popatrz, na przykład Romane Conti jest 1,8 hektara, 5-6 tysięcy butelek, tak? Lafite jest ponad 100 hektarów i tego wina tam jest produkowane koło 500 000. No pomiędzy 2 wina, tak? Lafite, Cora de Lafite. No ale to jest też piękno Bordeaux, że widzisz relatywnie dużą ilość dojrzałego Bordeaux, 20, 30, 40-letniego, bo tego wina jest wystarczająco dużo, żeby to po świecie się rozeszło i żeby miało czas, że ludzie po prostu nie nadążają tego wypić, tego jest tyle produkowanego, tak? Także jest gdzieś powód, tak? A nie jak Burgundia, gdzie to wiesz.
O to rozlewanie po świecie chciałem cię zapytać, bo zastanawiam się, kim są, na co dzień stacjonujesz w Londynie, ale pewnie nie tylko Londyńczycy, czy nie tylko Brytyjczycy są twoimi klientami, to gdzie dzisiaj są, albo jakich narodowości są ludzie, którzy potrafią kolekcjonować dobre wina?
To jest bardzo międzynarodowe.
Nie europejskie, tylko międzynarodowe.
Międzynarodowe. Tak? Jest kupa bardzo dużych kolektorów w Stanach. Jest bardzo dużo kolektorów w Azji. Czyli tak, i to są, no Azja, w szczególności Chiny, to jest taki w zasadzie nowy rynek. Mhm. Nowy rynek, gdzie to jest tam mega. No słuchaj, taki przykład ja ci podam. To jest zabawne. Wczoraj rocznie ze znajomym o tym rozmawiałem. Jest taki Mr. Ho. W życiu człowieka nie poznałem. W życiu z nim nie rozmawiałem.
Mm-hmm. Ale
nie przypuszczam, że facet mówi po angielsku. Wszystko jest Google Translate. I tyle. I wysyłam invoice, asystentka jego płaci, wysyłam wino. I potem on mi tam pisze, a to próbowałem, a to mi pasowało, a to mniej, a to takie, a może to byś dał rady znaleźć, a może... I tak to się odbywa. W życiu człowieka na oczy nie widziałem ktoś, nawet nie pamiętam dokładnie, ktoś mi go przedstawił po prostu.
Fajnie, ale wiesz,
no bo ciekawe, nie?
Rzeczywiście dzisiaj ludzi zbliża, ale myślę sobie, co zbliża ludzi do kolekcjonowania? Pieniądze czy rosnąca wiedza o winie i pasja do wina?
Mi się wydaje, że to drugie. Po prostu dwie rzeczy moim zdaniem. Jedna to jest chęć poznawania, a druga to jest chęć dzielenia się. Wino jest o tyle ciekawym napojem, przynajmniej ja nie znam nikogo, na pewno są tacy ludzie, ale ja niestety albo stety ich nie znam. Kto, dobra, pójdę sobie dzisiaj do piwnicy, otworzę sobie butelkę Romane Conti i sobie sam ją wypiję. Bez sensu, co? Nie smakuje tak, tak? Czyli jakby dzielenie się tym jest bardzo dużym i chyba największym elementem. No bo, no słuchaj, no co zrobisz nawet z 1000 albo 2000 butelek wina? No gdzieś to tak naprawdę wypijasz. A druga rzecz też taka, że my bardzo często organizujemy takie kolacje, gdzie umawiamy się na jakiegoś producenta. Dobra, nie wszyscy mamy termina. Na przykład tak, żeśmy ostatnio zrobili w Żrumie Kra 6 i w 6 przynieśliśmy, każdy przyniósł inny rocznik, tak? Czyli mając jedną butelkę, to jesteś w stanie ich spróbować 6-7 różnych roczników. I za jednym takim posiedzeniem, jak ja to nazywam, przejściu, tak, jedną taką kolacją, masz dobre zrozumienie, co to jest Krumie, bo wypiłeś 6 różnych roczników.
Fajne.
Za jednym posiedzeniem.
Zastanawiam się też, czy to jest trochę tak, że jedni potrafią kolekcjonować mieszkania, drudzy jachty, a trzeci właśnie wino, że to jest jakiś rodzaj inwestycji też. W jakimś sensie w siebie, no bo mogę sprawić sobie przyjemność, w relacje, no bo mogę zaprosić ludzi i to wino wypić razem z nimi, tak jak powiedziałeś, ale też jednocześnie no to jest kawał pieniądza.
No tak. Tak to wygląda akurat, że to jest rynek, który jest mocno pchany przez podbyt i podaż, tak? Jeżeli wchodzi wino na rynek z Burgundii, to są małe regiony, które produkują bardzo często, no taki topowy producent, weźmy przykład, Rousseau. Produkuje 60 tysięcy butelek rocznie. Porównując to z bordowską First Growth, czyli Margaux, czy Mouton, czy Lafite, no to jest 1/10, a ta podaż jest mega, bo każdy chce skrzynkę Rousseau, czy butelkę Rousseau, tak? Czyli no to powoduje to, że cena rośnie. Druga rzecz też jest, która jest unikatowa, jeśli chodzi o wino. Popatrz na przykład, taki Rolex. No super zegarki, wszystko fajnie, mówią, tak, kolekcjonerskie i one idą do góry i super.
Tak, słyszałem, tak, że używane nawet są rozchwytywane niesamowicie.
Dokładnie
teraz,
no, tak. No ale popatrz na jedną ciekawą rzecz. No. Czy Rolex może wyprodukować tych zegarków więcej?
Teoretycznie tak. Tak.
No mówią, że tłuką tego około 1 000 000 rocznie, tak? Czyli to nie jest jakaś taka niszowa... Nie,
praca, tak,
to duży wolumen, tak? No dobra, na cały świat, ale mimo wszystko... I popatrz, i teraz tak, jeżeli te zegarki wchodzą w rynek, no to one są, tak? Wina do pewnego stopnia nie ma, bo czyli teraz tak, ono wchodzi na rynek, jest kupowane, ale potem jest wypijane. Czyli tak naprawdę tak jakbyś, no nikt z młotkiem nie chodzi i nie rozbija tych Rolexów, tak? Gdzieś ten rynek się napełnia, jasne, tak? Gdzie jeśli chodzi o wino, to właśnie ono ma tą specyfikę właśnie, że potem jak ono się starzeje, to potem tego wina jest mniej i mniej, no bo jest wypijany.
Czyli pożądanie rządzi.
Dokładnie tak. Fajnie. No i tak to wygląda. Poza tym no też jest sytuacja taka, że jednak, byśmy to określili fine wines, to są bardzo ważna rzecz też przy tym rynku i przy tym specyficznym winie. One są zrobione tak, żeby one się starzyły. Żeby one miały potencjał. Jedna rzecz,
potencjał, która... za parę lat.
Za parę lat. Czyli jakie 3 elementy musi mieć wino, które byśmy powiedzieli, że jest taką ikoną, tak? Musi mieć możliwość tego, żeby było starzone, tak? Żeby miało to age capacity, tak? Ile? 10, 20, 30 lat, 40 lat, 50 lat w niektórych rocznikach, nawet więcej. 2, musi mieć jakiś taki charakter, który jest rozpoznawalny. Rousseau moim zdaniem jest pod tym względem najlepszy. Dobra, jeżeli próbujesz Chambertin, jeżeli próbujesz Chambertin Claude Bess, albo Chambertin, albo Claude Saint-Jacques, on ma swój charakter, tak? I trzecia rzecz, jeżeli próbujesz Rousseau na przestrzeni tych lat, to chyba Rousseau. Ciekawe, nie?
Fajne.
No i to są 3 elementy. I moim zdaniem wszystkie te właśnie iconic wines to mają. Lafite to ma bardzo mocno. Moim zdaniem chyba z bordowskiej piątki chyba Lafite ma najmocniejszy taki stempel. Ale to też nie jest tylko z winem, jak się no, tak na to popatrzy. Świat na przykład sztuki, tak? Jeżeli obserwujesz to i znasz to, patrzysz później, to wygląda jak, tak, obraz
to prawda,
kogoś, tak? No bo jest jakiś taki charakter, który się na to przekłada.
Fajne porównanie. Teraz byłem w Kolumbii niedawno i tam jest no, najpopularniejszy kolumbijski i rzeźbiarz, i malarz, no artysta mówiąc w dużym skrócie, Botero, no to jak popatrzysz na jego przerysowane postaci, no, od razu wiesz, że to jest Botero po prostu, nie?
No,
co
tak,
tam było fajne, a propos wymiany, w Muzeum Botero w stolicy, czyli w Bogocie, jest sala, w której, a to jakiś Picasso wisi, a to ktoś jeszcze. I mam wrażenie, że oni się tak spotykali i mówili, słuchaj, dam ci obraz, nie ma sprawy, to ja ci dam Botero, ty mi daj Picasso siebie i sobie będziemy to wieszać u siebie na ścianach.
No taka prawda. A popatrz, też ciekawa rzecz ze sztuką, która się łączy z winem. Ile razy, jakbyś 30, 40, 50 lat temu, czy nawet więcej, tak? Przypuszczam, żebyś te obrazy kupił prawie za nic.
Tak.
Porównując do tego, co one kosztują dzisiaj. To bardzo dużo moich kolektorów, ludzi, którymi ja mam przyjemność... mieli w sensie takim, że oni te kupowali te wina. Wiesz, Łukasz, mówię, ja to kupowałem, jak nikt tego nie chciał. I to był inny, i to był zupełnie inny rynek, jak to się kupowało nawet 20 lat temu. No 20 lat temu, jak zadzwoniłeś do dystrybutora Romane Conti w Londynie, Corner & Barrow, to, okej. Okay. Nie ma problemu. Nie ma problemu i to wtedy, to też takie ceny, takie porównanie. Moim zdaniem to jest ciekawe. Znam człowieka, który zaczął sprowadzać, bardzo dobry kolega, myśmy sporo pieniędzy zarobili, on tam pracował w Corner & Barrow, jak Corner brał agencję DRC w 90 roku. On dzwonił do klienta i mówi, słuchaj, mam coś fajnego, powinieneś to kupić. 90 rok, ikona rok, Romane Conti, 450 funtów za butelkę wtedy. No, żeby dać skalę, tego i klient pyta, ile za to? 450. No to wezmę. Ale on mówi do niego, nie za skrzynkę, za butelkę. Petrus wtedy kosztował 450 funtów za 6.
Okay.
No to daje jakąś skalę, tak? No i klient sprzedał, kupił 4 skrzynki i to zostało sprzedane. Półtorej roku temu za ponad 1 000 000 funtów. Do 2 klientów z Azji.
Powiem ci, nie ma takich obligacji.
Także słuchaj, no ale to ale też zobacz, jest dość specyficzny rynek.
Łukasz, zadziałało szczęście? Ta. Przypadek? Czy tak miało być?
Znaczy się, słuchaj, jeżeli kupujesz coś takiego i wiesz, że kupowałeś to u dystrybutora, miałeś oryginalny invoice, wiesz, że ono było w bonded warehouse, było ubezpieczone i tak dalej, to moim zdaniem ty to ryzyko jakoś mitigujesz. Druga rzecz. Nie ma człowieka na świecie, który jest w stanie to wycenić. Nie, no to będzie razy 2, 3 razy 3, no czy zarobisz tyle procent, czy tyle procent. Ja zawsze moim klientom mówię, że mogę stworzyć portfolio, które historycznie dobrze zarobiły.
Czyli
tak?
Masz prawie, że jak portfel akcji, jakby nie było.
Tak, tak to można powiedzieć i to tak wygląda, że to się w pewną ilość pieniędzy, tylko to też jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na jedną rzecz. Ludzie są niecierpliwi, z natury, tacy jesteśmy, wszystko chcemy na wczoraj, tak? I teraz ile razy była taka sytuacja, że nie, no bo to on musi mieć waluację już. Ale po co? Przecież ile zapłaciłeś? Ja ci mówiłem, no robię waluację raz do roku albo 2 razy do roku i to jest tyle. Też to jest ważne, żeby dać temu winu 5 minimum, a nawet lepiej 10 lat. No popatrz, też przypadek takich inwestycji w nieruchomości, tak?
No albo startupy dzisiaj też startupy. Się tak przejmuje. Wiesz,
widzimy, patrzymy na to, dobra, ten facet tu zarobił kupę kasy, tak? Tylko, że jest jedna rzecz. Ile lat czekał na to, żeby to było tak naprawdę i żeby rynek był na tyle specyficzny, że ktoś przyjdzie, wiesz co, kupię to za tyle, no tak? Także to też nie jest tak do końca. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, która jest warta odnotowania. Wina się nigdy tak nie idą do góry, jak na przykład jak patrzymy na stock market, czyli to patrzymy, dobra, tam 7%, 7% na rok i tak. Nie. I ja widziałem tyle przypadków z winem. I to do tej pory z jednym z klientów się śmieje. Kupił 2 skrzynki, to kupił ojcu. I ojciec niecierpliwy, ty, bo to wino nic nie idzie do góry, I mówię do niego tak, wierz mi w to, pójdzie. I teraz tak, 2,5 roku ono stało.
Cenowo.
Tyle, ile zapłacił, on tam płacił około 2000 za skrzynkę. W trzecim roku prawie poszło 2 razy do góry. Bo to jest też tak, że ono nie idzie do góry tak procentowo, w sensie 5, 6, 7%. Ono bardzo często zostaje płaskie i potem jakby ten rynek się zaczyna orientować, o, nie ma tego, dobra, wchodzi nowy rocznik, wchodzi inflacja też i to zaczyna być jakby nagle, to zaczyna być dużo droższe niż było. Także to też jest warte. To też jest ciekawe.
Fascynujące. Obiecuję sobie w takim razie, że kolejny odcinek nagramy u Ciebie w Londynie.
Dobra, super.
Bardzo dziękuję, Łukasz, za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.